Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Szósta niedziela zwykła, rok A. Z mądrości Syracha. Jeśli tylko chciał będziesz, zachowasz przykazania. Sprawą chętnego wyboru, dochowanie wiary. Z psalmu 119. Szczęśliwi, którzy śledzą Jego świadectwa, oni całym swym sercem będą iść za Nim. Z pierwszego listu do Koryntian. Nikt z pierwszych tego świata nie doszedł do jej poznania. Gdyby bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie myślcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie znieść przyszedłem, ale dopełnić. Tak, mówię wam, zanim niebo i ziemia nie przeminie, nie zginie sprawa nawet jedna jota, nawet jeden rożek litery, aż wszystko się spełni. Siostry i bracia, kolejne zaproszenie, które kieruje do nas Bóg we wspólnocie Kościoła, abyśmy posłuchali Jego słowa, abyśmy dziś zwrócili uwagę na mądrość Boga. Wiemy o Jego potężnej miłości. Wiemy o tym, że ta miłość zakrywa bardzo wiele naszych grzechów, ale potrzebujemy też od czasu do czasu przypomnienia sobie innych przymiotów Boga, należących do Jego istoty. Dziś czas na mądrość. Mądrość, która pozwala dostrzec wszystkie intencje. Mądrość, która zna wszystkie motywacje. Mądrość, która wszystko wie, jest wszechwiedzą. Dlatego chcemy dziś nakarmić się czterema słowami, czterema tekstami traktującymi o Bożej mądrości, o umiłowaniu Bożego prawa, które pochodzi właśnie z nieogarnionej Bożej miłości, mądrości, dobroci, cierpliwości również i tego nieustannego pragnienia zbawienia każdego z nas. A zatem na początek sześć wersetów pochodzących z 15 rozdziału Księgi Mądrości Syracha, wersy między 15 a 20. Jak zwykle warto zajrzeć do wcześniejszych wersetów, trochę rozszerzyć sobie perspektywę tego tekstu. W wersie 11 przeczytamy wyraźnie: nie mów, za sprawą Pana zbłądziłem, bo czym Pan się brzydzi, nie czyni. Nie mów, to On mnie wyprowadził na manowce, bo występny Mu niepotrzebny. Brzydzi się Pan wszelką ohydą, nie jest też ona miła oczom bojących się Go. On na początku stworzył człowieka i przekazał go sterowi rozwagi. Teraz mamy werset 15. Jeśli tylko chciał będziesz, zachowasz przykazania. Wydaje się to być mocnym policzkiem dla każdego z nas bez wyjątku, jeśli tylko uczciwie patrzymy na nasze życie, również na historię naszych rozmaitych zmagań ze słabościami, z grzechami poważniejszymi, czy takimi sprawami, na które już nie zwracamy uwagi albo do których się przyzwyczailiśmy, w których nawet mamy takie pokrętne myślenie, które demaskuje mądrość Syracha. No jakoś to wyszło, że musiałem zgrzeszyć, no nie było wyjścia. W wersie 20 przeczytamy jeszcze mocniejsze zdanie. Nikomu nie kazał być bezbożnym i na występek nikomu nie dał przyzwolenia. To nie jest tak, że muszę grzeszyć. Myślę, że dobrze jest rozprawić się z tym twierdzeniem, z takim przekonaniem, które ukuło się już w naszej świadomości, w mentalności bardzo wielu ludzi. Przyzwyczajenie do grzechu, przyzwyczajenie, które sprawia, że zaczynamy za normalne uważać to, co nie jest normalne, czyli co nie jest zgodne z jakąś normą, z zasadą, no właśnie, z Bożym prawem. My jako ludzie mamy w sobie tę zdolność do wytłumaczenia sobie każdego naszego postępowania, do obronienia wobec siebie samych, do wmówienia sobie, że to, co jest złe, ostatecznie nie jest aż takie złe, bo przecież są okoliczności, są warunki, przecież, no właśnie, takie mamy czasy. Trzeba się trochę zmienić, trzeba się trochę dostosować. Biblia wie, jakie mamy czasy. Wydaje się to być paradoksem, bo przecież to słowo zostało napisane kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt wieków temu. Biblia wie. Bóg wie, jakie mamy czasy. On się w tych czasach doskonale odnajduje. I co więcej, on nieustannie pragnie, bo o tym mówi przez liturgię, przez słowo, przez te poruszenia serca, przez prowadzenie Kościoła. On doskonale odnajduje się w naszej rzeczywistości i nieustannie chce kochać i nieustannie chce, abyśmy mądrze odpowiedzieli na tę miłość. Abyśmy wobec świata stosowali właśnie to kryterium miłości Boga, miłości, którą rozpoznajemy w Bogu. Dlatego może takie szorstkie, ostre, ale niezwykle potrzebne zdanie z 15 wersetu 15 rozdziału Księgi Mądrości Syracha. Jeśli tylko będziesz chciał, to zachowasz przykazania. Sprawą chętnego wyboru dochowanie wiary. Tak, chodzi tutaj o konsekwencje, chodzi tutaj o wierność wyborowi, nie tylko o pojedynczy wybór, raz dokonany, ale o nieustanne ponawianie. Na tym polega przecież droga wiary. Ja nieustannie wybieram Chrystusa. Nieustannie potwierdzam wydarzenie chrztu. Kiedyś nie byłem świadomy i moi rodzice zaprosili mnie na tę drogę wiary. Wiem o tym i jestem za to wdzięczny. Ale jednocześnie dzisiaj, a właściwie już od wielu lat, codziennie ten wybór potwierdzam. A ponieważ wiem, jaki jestem słaby, wiem, jak często ulegam dokładnie tym samym schematom, wpadam w te stare, utarte już kolejny moich grzechów i ciągle nie potrafię się z nich wydobyć, wiem, że potrzebuję na nowo przypomnienia, potrzebuję na nowo tej motywacji, tego zastrzyku Bożej łaski, Bożej miłości, która mnie wyrywa z tych kolejn, która sprawia, że mogę żyć na nowo, że mogę przekraczać schematy, utarte schematy pokusy. Dlatego dziś, wiedząc o swojej słabości, chcę po raz kolejny dokonać tego wyboru dochowania wiary. Chcę tego. Moimi emocjami, moją tęsknotą, moim pragnieniem miłości, które jest nieustannie nasycane i podsycane ogniem Bożym, a jednocześnie chcę się nieustannie decydować. Chcę podejmować te decyzje, by być z Bogiem, by szukać Go, by Go kochać, by ponieść wszystkie konsekwencje przyjęcia Bożej miłości. Często to będą rzeczy, których się nie spodziewam. Ale po raz kolejny wobec was, siostry i bracia, i do tego również was zachęcam, chcę powiedzieć Bogu, tak, zgadzam się. Nie wiem, co będzie jutro. Chcę zgodzić się dziś. Dziś jest ten najlepszy moment, by dać się zbawić. Dlatego Jezus mówił o tym, żeby się nie martwić o jutro, bo jeden dzień ma dość swojej biedy, bo dziś mogę wybrać zbawienie, ale jednocześnie dzisiaj również mogę zdecydować się na odrzucenie Boga, na drogę ku śmierci. Mogę być uparty w grzechu, mogę mieć w sobie opór wobec nawrócenia. Dlatego potrzebuję mocnego słowa, które nie tylko mną wstrząśnie, ale przede wszystkim pokaże mi, że to słowo jest wypełnione, jest całe nasycone łaską. Dlatego jako drugi tekst, w pewnym sensie podany jako komentarz do pierwszego czytania, to kilka wersetów z Psalmu 119. Zachęcam oczywiście do spokojnej lektury całego tekstu tego psalmu, choć trzeba się liczyć z tym, że zabierze to trochę czasu, ponieważ to najdłuższy rozdział Biblii. Ale choćby pierwszą, trzecią i piątą część, bo z nich właśnie dokonano wyboru wersetów do skonstruowania tego dzisiejszego psalmu responsoryjnego. I właściwie już pierwszy i drugi werset dają nam światło, rzucają nam światło na wszystkie pozostałe. Szczęśliwi, którzy na drodze życia trwają nieskalani, którzy postępują według prawa Pana, szczęśliwi, którzy śledzą Jego świadectwa, oni całym swym sercem będą iść za Nim. Usłyszeć prawo, to znaczy wiedzieć, czego pragnie Bóg i spełniać Boże pragnienia, to droga szczęścia. Nie tyle droga do szczęścia, ale szczęściem jest znać i wypełniać. Spełniać Boże pragnienia. W drugim wersecie autor precyzuje te Boże pragnienia i Boże prawo. Jest mowa w przekładzie Septuaginty, w przekładzie Biblii I Kościoła, o świadectwach. usłyszymy w tekście psalmu, w liturgii, w kościele o napomnieniach, ale zaraz potem w czwartym wersecie będzie już słowo przykazania. I właśnie chodzi o dekalog. O dekalog, czyli o obietnicę. Słuchaj, Izraelu, będziesz kochał. Będziesz kochał, to ja sprawię, że moje prawo będzie spełnieniem obietnic. Odkryjesz w przykazaniach moją interwencję w twoje życie, bo ja sprawię, ja to zrobię, że nie będziesz miał potrzeby innych bogów, że będziesz szanował moją obecność, że będziesz dbał o czas spotkania ze mną, o poznanie mnie tak, jak ja chcę spotykać się z tobą. Że odkryjesz, jakim błogosławieństwem jest szacunek wobec rodziców, nawet jeśli są dla ciebie ciężarem, bo to oddawanie chwały i doświadczanie ciężaru to przecież jedno słowo. Zobaczysz, ja ci obiecuję, że nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Obiecuję ci to. Kiedy zaczniesz mnie słuchać i zobaczysz, że dzięki mnie kochasz, że ja kocham cię tak bardzo, że ty możesz kochać. Śledzić te przykazania, widzieć, tak, zobaczyć na własne oczy, że Bóg dotrzymuje słowa, że Bóg wypełnia te obietnice. Czy tak patrzymy na dekalog? Co jest konsekwencją? Druga część drugiego wersetu. Oni całym swym sercem będą iść za nim. To proste. Skoro widzę, jak spełnia się na moich oczach słowo, które Bóg obiecał, że to nie jest tylko pusta obietnica, nierealna, ale że to jest życie, że to jest żywe słowo. To słowo jest nie tylko autentyczne i nie tylko napisane, ale jest doświadczeniem. Ono się wydarza, to znaczy jest dla mnie darem spełnionym, darem, który mogę wziąć, którego doświadczam, którym się mogę cieszyć. Wtedy całym swoim sercem, tak, tym sercem, o którym Jeremiasz powie, że jest głupie, bezrozumne, o którym Jezus powie później, że z tego serca, tak, z mojego serca bierze się każdy grzech, całe zło, właśnie tym nieuporządkowanym sercem pójdę za Bogiem, pójdę za Słowem, nie jako niewolnik, ale jako umiłowane dziecko. To mam rozpoznać w dekalogu, to mam rozpoznać w Bożym prawie. Do tego potrzeba łaski. Tak, bo wiara temu Słowu jest łaską. I o tym mówi bardzo mocno święty Paweł, najpierw w liście do Rzymian, a we fragmencie, który dziś słyszymy jako drugie czytanie, czyli wersety między 6 a 10 drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, pojawi się też to słowo o Bożej tajemnicy, o mądrości Bożej, tajemnej, ukrytej, którą Bóg przeznaczył dla naszej chwały, ale nikt z pierwszych tego świata, z tych najważniejszych, tych, którzy mają wiedzę, którzy mają mądrość, którzy się nią chwalą, którzy chcą być traktowani jako autorytety, nikt z nich nie doszedł do jej poznania, bo gdyby ją poznali, to by nie ukrzyżowali Pana chwały. Bardzo prosta, a jednocześnie niesamowicie bolesna weryfikacja. Jeśli poznaję mądrość Boga, to nie wydam wyroku śmierci na Boga. To nie będę chciał go ukrzyżować. Czym zatem jest grzech? Czy nie jest tak, że każdy mój wybór odrzucenia Pana, każdy mój wybór grzechu, każde moje łakomstwo na jakąś chwilę złudnej przyjemności, na doświadczenie bycia ponad innymi, to o czym za chwilę będzie mówił nam Jezus, kiedy będzie wyjaśniał, rozprawiał się z każdym z przykazań, to znaczy rozprawiał się z naszym myśleniem, naszymi grzechami wobec poszczególnych przykazań dekalogu. Czy wtedy, kiedy wybieram to zło, to mogę powiedzieć o sobie, że znam Boga, co więcej, czy mogę powiedzieć, że rozumiem Jego prawo? A może jest właśnie tak, że to słowo dzisiejsze, te wszystkie cztery teksty, mają pełnić rolę zimnego prysznica, wiadra wody, które mnie trochę otrzeźwi, które uzdolni mnie po raz kolejny do podjęcia konkretnych postanowień, do potwierdzenia w sobie konkretnych wyborów łaski i wiary. Jesteśmy do tego zaproszeni, siostry i bracia. I nie chodzi tutaj o nie wiadomo jak ostre i mocne słowa. Tutaj chodzi o miłość. Tu naprawdę chodzi o miłość. Posłuchajmy samego Jezusa. 5 rozdział, redakcji Świętego Mateusza. Spory tekst, wersety od 17 do 37, choć może się zdarzyć, że gdzieś na liturgii kapłan przeczyta tylko kilka wybranych wersów z tego tekstu. Oczywiście gorąco zachęcam, jak zwykle, by wejść w to słowo w całości, ale żeby usłyszeć to dzisiejsze słowo, trzeba się cofnąć do początku 5 rozdziału. Usiąść między uczniami Jezusa i pozwolić sobie na taki komfort słuchania Chrystusa właśnie z pozycji ucznia, czyli koncentracji na Jego słowie, odrzucenia tej pokusy, by szukać w międzyczasie jakichś swoich racji albo argumentów do dyskusji z Jezusem. Co gorsza, próbować przekonać Go, że właśnie czasy inne, potrzebujemy zmian, no bo czasy są inne i tak dalej, i tak dalej. Nie, Jezus dzisiaj patrzy na ciebie i na mnie jako na swoich uczniów i wydaje się stosować tę zasadę repetitio est mater studiorum, że powtarzanie jest matką uczenia się, studiowania. Czego pragnie? Co chce zobaczyć w nas, w tobie i we mnie, siostro i bracie? Chce zobaczyć pokorę serca ucznia, pokorę ucha ucznia. Dlatego wszystko zaczyna się od błogosławieństw. Bo przecież każdy z nich i każdy z nas ma swoją historię, łaski, grzechu. Ma serce, które jest pełne tęsknot, jest pełne doświadczenia rozmaitych rozczarowań, porażek nawet. A jednocześnie każde serce, każde ludzkie serce potrzebuje takiego słowa i takiej mocy słowa, które sprawi, że ja wreszcie uwierzę, upewnię się, że Bóg jest szczerze zainteresowany moją codziennością, moim tu i teraz. Kiedy Jezus wypowiedział błogosławieństwa, padło to porównanie do soli i do światła. I znów zdziwienie, niedowierzanie, no bo jak? Wydaje się, że Jezus nie ma żadnych wątpliwości. Oni będą świadkami miłosierdzia i wszechmocy. Co więcej, my jesteśmy świadkami miłosierdzia i Bożej wszechmocy. Z każdym z nas Bóg podzielił się tą władzą, tą bliskością, która zwiastuje Jego miłość, która zwiastuje czas Jego Królestwa. Kiedy już to znamy, kiedy już o tym wiemy, przychodzi czas na kolejne słowo. Jezus wyznaje, że nie chce odejść od prawa lub proroków, ale wszystko chce uczynić pełnym. Tak można by dosłownie przetłumaczyć to zdanie. Nie znieść przyszedłem, ale dopełnić. Uczynić pełnym. Na czym to polega? Ano na tym, że skoro my jesteśmy powołani do tego, by być heroldami Bożego Królestwa, tak jak oni wtedy, słuchając tych słów, powoli zaczynali rozumieć, że ich Jezus pośle, to nie mamy innej drogi, jak właśnie zaufanie i oparcie o miłość Boga. Inaczej można utknąć w całym gąszczu, w tej gęstwinie praw i nakazów, które, jeśli będą pozbawione wypełnienia, to będą nie do przyjęcia. A czym jest wypełnienie? Bynajmniej to niepełne drobiazgowości realizowanie najdrobniejszych przepisów. Ale wypełnienie, uczynienie pełnym, to nieustanna nadzieja łaski. Jak napisze to apostoł Paweł później w liście do Rzymian, w 5 wersecie 5 rozdziału. Dzięki danemu nam Duchowi Świętemu miłość Boga przepełnia nasze serca. Tak, to jest łaska. I kiedy wiemy, że chodzi o wypełnienie łaską, ostatecznie tę jedność między słowem a czynem, kiedy Jezus klęknie przed uczniami, kiedy umyje im nogi, kiedy będzie im mówił o przykazaniu miłości, kiedy wyjdzie z wieczernika i będzie się wydawało, że przekroczył prawo, bo przecież wyszedł w czasie Paschy. Ta Pascha wydaje się być niedopełniona. Nie, Jezus oddaje swoje życie i na krzyżu widać, że dopełnił wszystkiego, że dokonało się ofiarowanie, że wszyscy, którzy stoją czy przechodzą pod krzyżem, mogą zobaczyć na własne oczy Baranka Bożego, który oddaje życie za życie świata. To wszystko jeszcze przed uczniami. Na tę chwilę słuchają wyjaśnienia, wypełnienia, właściwie odkrycia, odgruzowania poszczególnych przykazań. Jezus, kiedy komentował te przykazania, jakoś szczególnie wcale nie odbiegał od nauk innych rabinów. Wielu w tamtym czasie mówiło o konieczności odnowienia przymierza. Wielu nauczycieli żydowskich szło o wiele dalej, było o wiele bardziej radykalnymi niż Chrystus w swoim kazaniu na górze. Ale to, co odróżniało Jezusa, to właśnie to przekonanie, że dekalog to nie prawo, które ogranicza, ale to obietnica. Obietnica Boga, który zna słabości i robi wszystko, by nas nauczyć kochać. I siebie samych, i naszych braci, i nasze siostry, i przede wszystkim nauczyć kochać Jego, naszego niebieskiego Ojca. Dlatego właśnie te wymagania, te konsekwencje, wydawać by się mogło nawet niewspółmierne do winy, łącznie z piekłem wiecznym, odnosiły słuchających do początku, do błogosławieństw i do obietnic, które zostaną w pełni zrealizowane przez wydarzenie krzyża i przez zmartwychwstanie. Gdyby skupić się tylko na tym słowie, na tym fragmencie Ewangelii, nie mając tego spojrzenia serca, wiary i umysłu na krzyż, na pusty grób, na zmartwychwstałego, to trudno o pokorę wobec Ewangelii. Pierwsze, co głosi Jezus, to wiara w odkupienie grzechów, w zbawienie od każdego zła, nawet najmniejszego. Dlatego mówi tak mocno o każdym złu, byśmy nie bagatelizowali naszych słabości i grzechów, byśmy nie wchodzili w dialog z pokusą, byśmy nie uważali za normę tego, co jest nienormalne, bo tak nie da się kochać. Nie da się kochać na miarę Chrystusa. A przecież On jest jedyną miarą, na którą mamy zwracać uwagę. Zbyt trudne, zbyt wymagające? Nie, dlatego właśnie mamy Kościół. Dlatego On nam zostawił swojego Ducha, dlatego prowadzi Kościół, dlatego daje nam wspólnotę, sakramenty i Słowo, dlatego jest między nami. Niech każda kolejna Eucharystia umacnia was na tej drodze, niech będzie dla was doświadczeniem błogosławieństwa, spełnionej obietnicy. Pozwólcie na to, by Chrystus zapalił was na nowo tym ogniem łaski i miłosierdzia, byście zapłonęli światłem, byście odkryli na nowo ten smak łaski i by wszystko, co próbuje ten smak zjałowić, wyjałowić, co próbuje zgasić ten ogień, by to wszystko zostało odrzucone. Byśmy byli świadkami, jak bardzo Bóg kocha człowieka, jak bardzo kocha nas, jak bardzo kocha wszystkich, każdego z osobna. Amen.
Słowo o słowie.